Studencka popołudniówka.
Minęła 16.30, przy mikrofonie Patrycja Skalska, zapraszam na studencką popołudniówkę. Dziś w studiu jest ze mną Ola Milewczyk, absolwentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która wybiera się na misję na Kubę. Jak odkryłaś w sobie chęć pojechania na misję?
To jest bardzo długa historia generalnie, bo ja myślę o tym tak od półtorej roku mniej więcej, ale przyszła do mnie taka myśl w modlitwie, generalnie w skrócie mówiąc, i wtedy tak uznałam, że okej, coś jest nie tak, w sensie, że to było w nocy i już było bardzo późno i tak sobie pomyślałam, dobra, pewnie jestem zmęczona, nie? No ale chodziło to gdzieś za mną i miałam takie wrażenie, że po prostu Pan Bóg do mnie powiedział tak wprost, że mam jechać na misję i stwierdziłam, że dobra, no to jak powołuję, no to chyba muszę jechać, nie? No trochę we mnie to kiełkowało, wiadomo, musiałam też jakoś dojrzeć do tej decyzji. Zaczęłam się rozglądać za różnymi organizacjami, wspólnotami, które wyjeżdżają na misję, żeby wybrać też no, najodpowiedniejszą dla siebie. No i tak chodziłam sobie z tą myślą, ale też byłam na drugim roku studiów, więc wiedziałam, że jakby te studia muszę skończyć najpierw, zanim gdzieś wyjadę. I prowadzę też program w telewizji Trwam Westerplatte Młodych. No i właśnie dostałam temat o wspólnocie Domy Serca. No i najpierw sobie tak pomyślałam, no dobra, wspólnota, okej, w porządku, mogę przeprowadzić ten program, ale też nie spodziewałam się żadnych tam, wiadomo, fajerwerków. A jak zaczęłam czytać, co to jest za wspólnota, to się właśnie okazało, że wspólnota misyjna. Mówię, dobra, nie ma przypadków na pewno, bo to było dosłownie jakieś 2 miesiące może po tej myśli. No i wtedy stwierdziłam, że ich charyzmat raczej nie jest dla mnie, bo ja lubię działać, ja lubię dużo robić. Jakby też zawsze tak czułam, że moja wartość jest zdefiniowana w ogóle przez to, co zrobię, nie? Przez ilość jakby rzeczy z listy, które wykonałam danego dnia. A misja Domów Serca jest taka bardzo z jednej strony prosta, ale z drugiej trudna, no bo my nie wybudujemy przedszkola, nie będziemy kopać studni, tak? Nie będziemy, nie wiem, gotować obiadów dla bezdomnych, ale po prostu jesteśmy z nimi, nie? Zaspokajamy te potrzeby drugiego człowieka, tak? Walczymy z problemem samotności, tak można powiedzieć, walczymy, to też takie górnolotnie brzmi, ale no staramy się, nie? Odpowiedzieć na te potrzeby. No i przeprowadziłam ten wywiad z Domami Serca. Pojechałam jeszcze później na audycję do radia, więc tak naprawdę pół dnia z nimi spędziłam i dopiero jak się żegnałam gdzieś koło północy z nimi na parkingu radia, to wtedy jakby doszła do mnie taka myśl i doszło do mnie w ogóle, że ich jakby misja jest z jednej strony no właśnie taka prosta, ale z drugiej strony też ewangelizują, nie? Świadczą o Chrystusie, ale nie poprzez mówienie o Nim, tylko właśnie takim przykładem życia. I wtedy dotarło do mnie, że ja w sumie całe życie tak chciałam. Nie chciałam nigdy, tak jak, nie wiem, na przystanku Jezus ludzie idą i mówią, nie? Po prostu o Jezusie gdzieś tam coś przytaczają z Biblii, nie wiem dokładnie jak to działa, ale że ja nie tak chciałam, nie? Życiem ewangelizować. Też takim codziennym. No i stwierdziłam, że skoro oni na misji robią to, co ja chciałam normalnie w życiu jakby egzekwować, no to chyba misja dla mnie w takim razie. Wtedy jeszcze im nie powiedziałam, że chcę z nimi pojechać, ale właśnie no jakiś tam rok później, mniej więcej, właśnie zapisałam się na formację. No i się okazało, że dużo osób oglądało ten program i tak ciekawe są te spotkania teraz, bo ja na przykład jak odbywałam, bo ogólnie formacja trwa pół roku. Najpierw to są weekendy formacyjne i później w lipcu 2 tygodnie takiej już bardzo intensywnej, że tak powiem, formacji. I właśnie podczas tych 2 tygodni moich stażu, tak zwanego formacyjnego, przyjechały dziewczyny, które właśnie wróciły z misji i które na swoim stażu oglądały ten mój program na żywo. Więc to też było takie niesamowite, nie? Spotkanie, że i one też no były w szoku, że właśnie ja po tym programie stwierdziłam właśnie, że z tą wspólnotą chcę jechać.
Czyli bycie misjonarzem to jest nie tylko głoszenie Ewangelii, ale po prostu bycie przy drugim człowieku.
Zależy bardzo dużo od wspólnoty, nie? Z którą się pojedzie, bo są misje humanitarne, które tylko i wyłącznie skupiają się właśnie na jakimś właśnie kopaniu studni, tak? Takich wymiernych, że tak powiem, rzeczach. Ale tych dzieł jest naprawdę dużo. Nasz założyciel, ojciec Thierry, napisał, że powstało 1000 dzieł, które odpowiadają właśnie na cierpienie człowieka gdzieś tam w krajach trzeciego świata i nie tylko, a Domy Serca są takim 1001. Może są lepsze sposoby, żeby pomóc, ale właśnie on zauważył taką potrzebę i zauważył, że no, ta samotność jest i jest wszędzie, właśnie nie tylko w krajach trzeciego świata, bo nasze domy istnieją też na przykład w Nowym Jorku, w Warszawie, w Wiedniu, gdzie wydaje się, że jednak ten poziom życia jest bardzo wysoki, a ludzie i tak potrzebują, nie? Potrzebują drugiego człowieka, tak jak każdy z nas chyba. No ale jadę tak daleko, żeby właśnie móc poświęcić te 100% siebie. Bo w momencie, kiedy zostawiam tutaj rodzinę, przyjaciół, kraj, który znam, język, który znam i jadę tam, gdzie nie znam kultury, no tyle co przeczytałam, tak? Ale to wiadomo, nie jest to samo, bo nie byłam nigdy na Kubie. Nie znam języka jakoś tak super dobrze, żeby swobodnie rozmawiać. Wiadomo, uczę się, ale nie nauczę się w takim stopniu na pewno przed wyjazdem, żeby tam gdzieś sobie gawędzić z ludźmi. I po prostu zostawiam wszystko, co znam, tak? Jakieś swoje też plany, rezygnuję z pójścia na razie na studia następne, rezygnuję też z jakiegoś ewentualnego związku, tak? Który mógłby prowadzić kiedyś tam do małżeństwa. Na razie oczywiście z tego rezygnuję, ale jednak zostawiam, nie? Bardzo dużo rzeczy tutaj. Po to, żeby tam skupić się tylko i wyłącznie na tej obecności, żeby poświęcić 100% uwagi i być dla tych ludzi, nie? Po prostu.
Jak wyglądają przygotowania oprócz tej formacji?
No właśnie, tak jak powiedziałam, muszę się uczyć języka, uczyć się też o kulturze. Teraz mam wrażenie, że historię Kuby znam lepiej niż polski, trochę wstyd, wiadomo, ale naprawdę bardzo dużo właśnie oglądam jakichś dokumentów, czytam też o tej historii, żeby jak najlepiej zrozumieć, nie? Słucham też muzyki, gdzieś tam właśnie w jakiejś sztuce staram się też kubańskiej obracać, żeby jak najlepiej zrozumieć, no po prostu Kubańczyka, nie? Takiego powiedzmy przeciętnego. Wiadomo, my też będziemy chodzić do różnych dzielnic i do takiej najbiedniejszej i do takich troszeczkę bogatszych, do domów starców, do domów dziecka i to wiadomo jest przekrój społeczeństwa bardzo duży, więc ja też nie poznam każdego, nie? Dopiero jak tam pojadę i będę personalnie poznawać ludzi, ale myślę, że znając taką mentalność też, no właśnie mentalność, która panuje na Kubie, będzie mi łatwiej zrozumieć każdego pojedynczego człowieka, więc to jest duża część formacji. No i też takie wdrażanie się w to życie modlitewne, bo to też jest dla mnie przynajmniej bardzo trudne, żeby znaleźć dużo czasu w ciągu dnia na modlitwę, a w Domach Serca też przez to, że przez to może i dzięki temu, że właśnie tak jak mówiłam, że nasza misja nie jest taka wymierna, nie? Że nie mam listy rzeczy do zrobienia dzisiaj i odhaczyliśmy, o super, bo zbudowaliśmy dzisiaj fundamenty pod przedszkole, okej, super, jesteśmy ekstra. Tylko, bo że właśnie komuś tam pomogłam tak wymiernie, bo ja mogę nigdy nie zobaczyć, tak naprawdę będę tam półtorej roku, a mogę nigdy się nie dowiedzieć o jakichś efektach, nie? O jakichś owocach tej misji. Może dostanę taką łaskę, że będę widziała, że komuś rzeczywiście to pomogło, ta moja obecność tam, ale mogę nie dostać takiej łaski. I to na pewno byłoby bardzo trudne bez życia modlitewnego, nie? Wytrzymać tam tyle czasu, tak daleko od rodziny. Ja też nie będę wracać przez te półtorej roku do domu, więc to by było naprawdę straszne, myślę. Dlatego to życie modlitewne jest takie rozbudowane, bo codziennie odmawiamy różaniec, brewiarz, czyli śpiewamy jutrznie i nieszpory. Codziennie jest msza święta, godzina adoracji i coś jeszcze? Zapomniałam pewnie jeszcze o czymś. W każdym razie to życie modlitewne jest bardzo rozbudowane, że jak tak się policzy godziny, to tak średnio pół dnia, nie? Spędzamy na modlitwie. No ale tak jak mówiłam, to jest, wydaje mi się, że bardzo potrzebne. Tak, no więc to też ja uważam za swoją taką formację, że się wdrażam do tego, tak próbuję, nie? Codziennie odmówić ten różaniec, albo chociaż dziesiątkę się zmusić, powiedzmy, nie? Czy tam częściej niż raz w tygodniu chodzić na mszę. Wiadomo, też nie zawsze mi to wychodzi przez, nie wiem, pracę czy cokolwiek, ale tak.
Czego obawiasz się najbardziej? Jaki jest taki największy problem, z którym musisz sobie poradzić przed tą misją?
To jest bardzo trudne pytanie. Obawiam się ogólnie niewielu rzeczy. W sensie mam jakieś takie ludzkie, że tak powiem, pomysły mi przychodzą do głowy, że o, to mi może nie wyjść, a z tym mi może być ciężko, coś tam. Ale też nigdy nie byłam żadnej decyzji tak pewna. I jeżeli jestem pewna, że Pan Bóg mnie tam powołuje i chce, żebym tam w tym momencie jechała, w tym momencie życia, to wiem, że po prostu pomoże mi we wszystkim. Nie wiadomo, nie będzie, nie wszystkie problemy łatwo mi przyjdzie rozwiązać, ale wiem też, że będę miała ogromne wsparcie i w nim, no bo tej modlitwy właśnie będzie dużo, więc i też będę miała wspólnotę, która będzie razem ze mną się modlić, tak? Będzie mnie motywować do tego wstawania o tej, nie wiem, 6 na jutrznie na przykład, czego sama bym na pewno nie zrobiła. I po prostu wiem, że Pan Bóg będzie mi w tym pomagał, tak samo ta wspólnota, też wiem, że będę mogła się do nich zwrócić. ale czego się obawiam? Na pewno na początek będzie ciężko z językiem, bo ja ogólnie nie doświadczyłam nigdy, tak odkąd pamiętam, nie? Że żeby być w miejscu, gdzie nie mogę się dogadać w ogóle. No bo angielski mam na dosyć wysokim poziomie, więc gdziekolwiek jechałam za granicę, nie miałam problemu. Nawet jeżeli ktoś tam średnio mówił po angielsku, to jakoś się dało dogadać. I zawsze się znalazł ten ktoś, kto mówił też po angielsku, już nieważne w jakim kraju. A tam ja nie chcę w ogóle mówić po angielsku, bo Kubańczycy też nie lubią, bo im się to kojarzy z Ameryką, która tam robiła na nich to embargo i tak dalej, więc i oni też traktowaliby mnie jak turystę, jakbym mówiła z nimi po angielsku, więc no tego nie chcę, nie? Bo ja chcę być jakby jedną z nich przez ten czas. Chcę się powiedzmy wtopić na tyle, ile da się z blond włosami wtopić w kubańskie społeczeństwo, ale no chciałabym, nie? Stać się półkubanką, powiedzmy. Więc to myślę, że będzie dla mnie na pewno trudne na początek, bo znam tam jakieś słówka, nie? Po hiszpańsku, ale nie na tyle, żeby po pierwsze zrozumieć w ogóle, co oni do mnie mówią, bo oni mówią szybko i niewyraźnie. To jeszcze do tego, żeby coś powiedzieć sensownego, jakoś złożyć zdanie, nie zastanawiać się 10 minut nad różnymi słówkami. No i też jakby ta misja będzie polegała na rozmowach, nie? Bardzo wielu rozmowach, bo będziemy odwiedzać przyjaciół, po prostu w ich domach będziemy do nich przychodzić i tak sobie gawędzić, nie? Bardzo często. Więc ta umiejętność posługiwania się językiem jest bardzo istotna. I to mnie tak martwi. W sensie, że wiem, że to będzie trudne na pewno dla mnie na początek też pokonać taką swoją pychę, nie? Że zawsze umiałam się dogadać, a teraz nagle nie potrafię. Też jakby językiem polskim, że tak powiem, uważam, że dobrze się posługuję, tak mi się przynajmniej wydaje. Też bardzo lubię pisać i jakoś tam czuję się w tym pewnie, nie? A teraz przez półtorej roku będę miała problem. No może nie przez cały czas, ale na początku przez jakieś 2-3 miesiące, co jest ogromnym czasem w ogóle, jak się tak pomyśli, że tutaj w Polsce nagle miałabyś zapomnieć języka i 2-3 miesiące w ogóle nie móc tak normalnie pogadać z kimś, nie? To myślę, że będzie ciężkie. No i klimat, bo tam jest bardzo ciepło i bardzo wilgotno większość czasu. Ja średnio toleruję takie wysokie temperatury. Znaczy jestem w stanie w tym przeżyć, nie? Wiadomo, ale no nie czuję się najbardziej komfortowo przy 35 stopniach, jeszcze wilgotnych 35 stopniach, gdzie odczuwalne jest wtedy jeszcze więcej. I to zawsze też jestem taka poirytowana, nie? To myślę, że dużo ludzi tak ma, że jak jest tak za ciepło, to człowiek się irytuje, więc to też uważam, że będzie problemem, nie? No ale też mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Przyzwyczaję się pewnie.
Czy nie obawiasz się tego właśnie, że tego zainteresowania tobą, jak tam pojedziesz, bo jesteś blondynką, tak? Czyli będziesz się rozluźniała, jesteś biała, po prostu mówiąc wprost, kolokwialnie. Czy nie boisz się tego zainteresowania tobą? Czy się nie boisz, że coś ci się stanie po prostu?
Szczerze mówiąc, nie. Znaczy, liczę się z tym, że tak będzie, ale też już miałam takie doświadczenie, bo byłam w Turcji, co prawda nie tak długo, nie? Ale byłam też w krajach, gdzie to zainteresowanie właśnie takie było, że szłam ulicą i po prostu ludzie się gapili. To nie to, że tak spojrzeli czy coś, nie? Tylko po prostu się gapili. I liczę się z tym, że tam też tak będzie na pewno. No ale to jest jakby konieczność, nie? Nic z tym nie zrobię, nie przefarbuję sobie włosów na czarno teraz nagle. No i po prostu też im dłużej tam będę, tym ludzie gdzieś tam z dzielnicy, w której będę mieszkać, się przyzwyczają, też poznają mnie, będą widzieli, że właśnie się staram mówić ich językiem, tak, i poznać ich też kulturę. Będę się starała być jak oni, na tyle, na ile to możliwe. Więc myślę, że to też będzie pomocne, nie? Że zauważą to i że docenią. Jakby, że no, wyglądam inaczej, to prawda, ale że staram się być jedną z nich, nie?
W linii prostej z Polski na Kubę, sprawdzałam, jest 8597 km. Czy ta odległość cię nie przeraża?
Szczerze mówiąc nie. Właśnie bardzo mnie to ekscytuje, szczerze mówiąc, bo ja bardzo lubię podróżować w ogóle. I wszędzie bym chciała pojechać, tak naprawdę nie ma kraju, do którego nie chciałabym pojechać, którego nie chciałabym zobaczyć. A też kraje hiszpańskojęzyczne, latynoskie bardzo, bardzo mnie interesują. To jest gdzieś taka trochę też kultura, w której ja się odnajduję, też te tańce latynoskie, to jest po prostu taka muzyka, gdzie mi tam gdzieś w duszy gra, powiedzmy, i łatwo mi jest się w tym odnaleźć, więc też bardzo się cieszę, że do takiego kraju jadę. A odległość, no ja się cieszę, po prostu się cieszę, bo bardzo chciałam pojechać do kraju, który właśnie będzie ciepły, będą ludzie mówili po hiszpańsku i właśnie będzie daleko. No, bo lubię po prostu odkrywać.
Jak twoja rodzina zareagowała na wieść, iż wybierasz się na misję?
Każdy różnie. Zupełnie były różne reakcje i też, tak jak mówiłam, to było półtorej roku rozmów o tym, więc też te postawy się zmieniały. Na początku mój tata był taki bardzo za, też wydaje mi się, że trochę dlatego, że jeszcze było dużo czasu i myślę, że może mi przejdzie, bo ja mam dużo różnych dziwnych pomysłów i chyba myślę właśnie, że po prostu zmienię to zdanie prędzej czy później. Mama się bardzo zdenerwowała.
Bardzo.
No, mama też jest zupełnie inna niż ja, w sensie ona nie ma takiego pędu właśnie, żeby takiej chęci, żeby odkrywać nowe miejsca, żeby gdzieś daleko jechać. To jakby tu się różnimy i ona też nie rozumie tego, nie? W ogóle też podróży moich nigdy nie za bardzo nie rozumiała, a no tym bardziej taki, nie? I ja też powiedziałam rodzicom może trochę niefortunnie o tej decyzji jakieś 2 tygodnie, może miesiąc po śmierci Helenki Kmieć, właśnie misjonarki, która zginęła w Boliwii chyba. I no, mama się bardzo zdenerwowała. Też myślę, że przez to, nie? Że to było zaraz po tym. No na przykład mój dziadek, który jest niewierzący w ogóle też do tej pory, mówi, że on nie chce, żebym ja tam jechała. Co nie zmienia faktu, że mnie wspiera i bardzo mi pomaga. Na tyle, na ile może. Ale teraz rodzice oboje są bardzo za. Bardzo się cieszą i no i też czuję ogromne, ogromne wsparcie od nich. Też cokolwiek potrzebowałam jakiejś pomocy, też żeby, nie wiem, dojechać chociażby na staż, czy żeby mnie odebrać, to też no zawsze, nie? Zawsze pomagali. Wszystko się zmieniło po tym, jak Domy Serca zorganizowały takie spotkanie też z rodzicami. Że rodzice mogli przyjechać, poznać księdza, który nas formuje, byłych wolontariuszy, rodziców byłych wolontariuszy też, którzy mieli ogromne wątpliwości. I to dużo zmieniło, nie? W ich patrzeniu.
Jaki będziesz mogła mieć kontakt ze swoją rodziną?
No, przez internet. Tylko, że w każdym Domu Serca to jest trochę inaczej. Niektórzy mają łatwiejszy dostęp do internetu, inni trudniejszy. No na Kubie z tym internetem jest bardzo ciężko. Tam dopiero od niedawna w ogóle wszedł jakikolwiek internet i no na przykład na Facebooka nie wejdę, na Skype'a nie wejdę, bo tam są w ogóle zablokowane. Od jakiegoś czasu działa WhatsApp, ale też się dowiedziałam od wolontariuszki, która tam jest na miejscu, że tylko połączenie jakby telefoniczne, że kamerką się nie połączę. Przynajmniej na tym ogólnym Wi-Fi takim, które jest tam, są takie punkty w parkach Wi-Fi i tam się tak nie połączę, że maile mogę wysyłać, bo dzięki uprzejmości biskupa tamtejszego mamy założonego naszego maila i z niego możemy w domu też naszym korzystać, ale z kolei ten mail jest poddawany cenzurze, więc też prawdopodobnie nie będę mogła napisać wszystkiego. Więc ten kontakt będzie taki na pewno ograniczony i ciężki, ale też rodzice mogą mnie odwiedzić, więc z tego co wiem planują, powoli zbierają na bilety. Także to też nie o to chodzi, nie? Żebym ja tam siedziała i sobie była na tej Kubie, ale gadała z rodzicami cały czas przez internet, czy z przyjaciółmi, nie? Chociaż wiem, że bardzo na pewno będę tęsknić, bo jestem taką osobą, która bardzo się też przywiązuje do ludzi i jak mam z kimś bliską relację, to chciałabym z nim spędzać czas, nie tylko wiedzieć, że ta osoba gdzieś tam jest, nie? Tylko spędzać ten czas, rozmawiać. No to będzie mi trochę odebrane, ale to też prawdopodobnie o to chodzi, nie? Że to też mnie czyni taką ubogą, tak jak zostawienie kraju, tak jak zostawienie języka, który znam, czyni mnie taką ubogą i przybliża mnie w pewien sposób do ludzi, z którymi się będę spotykać.
Jak będzie wyglądała twoja podróż?
Jeszcze nie wiem dokładnie, jeszcze nie mam biletów, to kupno biletów zależy od tego, jak szybko zbieram środki. No na pewno z jedną przynajmniej przesiadką, no będzie długa, to będzie długa. Już jeden wolontariusz z tej formacji tegorocznej, z mojej formacji pojechał do Hondurasu i on leciał 26 godzin. Miał 2 przesiadki, jedną chyba w Niemczech, drugą w Kostaryce. Strasznie długo. No ja bardzo nie lubię też latać samolotami, tak jak lubię podróżować, ale samolotami nie lubię latać, to jest takie zło konieczne zawsze dla mnie. No wiem, że to też nie będzie najprzyjemniejszy czas, ale na pewno też już nie będę mogła się doczekać, nie? Żeby tam dojechać, żeby poznać też właśnie wspólnotę, przyjaciół, zobaczyć wyspę na własne oczy, więc przeżyję jakoś, nie?
Jakie cechy powinien twoim zdaniem mieć misjonarz?
Na pewno powinien być otwarty. I nie tylko chodzi mi o taką otwartość na innych ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, bo to myślę nie jest konieczne. Musi mieć taką otwartość serca na to, co Pan Bóg dla niego przygotował, co do niego mówi. I to myślę jest tyle. To jest wszystko, bo właśnie jak poznałam też i byłych wolontariuszy z Domów Serca i też mam tę swoją wspólnotę jakby, bo po tym stażu trochę tak się zawiązała właśnie wspólnota, mamy ze sobą cały czas kontakt z tymi ludźmi, którzy w tym roku też wyjeżdżają na misję. Każdy jedzie do innego kraju, każdy jest w zupełnie innym wieku, bo między najmłodszym a najstarszym jest 19 lat różnicy, to jest bardzo dużo. każdy z innej części Polski, innego zawodu, naprawdę we wszystkim się różnimy, czym się tylko można różnić. Też nawet nie wszyscy są z Polski, bo są dwie dziewczyny z Ukrainy. I jak widzę, że każdy z nich ma cechy, które... Jedne cechy będą im przeszkadzać na misji, tak jak mi dużo moich cech będzie na pewno przeszkadzać i będę miała problem z nimi, ale też każdy ma inne cechy, które bardzo było już widać po tych 2 tygodniach, że bardzo się przydadzą na misji. Myślę, że nie ma, nie? Nie ma takiego profilu, że tak powiem, idealnego misjonarza. Każdy ma tam jakieś swoje wady, jakieś problemy też. Po to tam jedzie, nie? Bo owszem, ja jakby moim zamiarem wyjazdu na misję jest to, żeby być dla innych, ale ja wiem, że więcej ja tam skorzystam, niż dam, nie? Prawdopodobnie. Bo dam tyle, ile Pan Bóg przeze mnie da, bo ja sama z siebie już wiem, że praktycznie nic nie mam do dania, oprócz tej obecności, że przyjdę i gdzieś będę i pozwolę, żeby Pan Bóg przeze mnie działał, bo bo po prostu, nie? Jako człowiek jestem na tyle jakaś tam ułomna i słaba, że sama co mogę dać tym ludziom, nie? No i myślę, że to właśnie o to chodzi, że te misje nie są też tylko po to, nie? Owszem, Pan Bóg będzie działał na pewno przez nas i dawał coś tym ludziom, ale też dla każdego z nas ta misja będzie co innego znaczyć. Może niektórzy odkryją swoje powołanie gdzieś tam do życia konsekrowanego czy kapłańskiego, czy duchownego. Niektórzy może właśnie zrozumieją, że nie, że to jest zupełnie nie dla nich. Może ktoś dojrzeje przez to. Na pewno gdzieś tam poradzimy sobie z różnymi swoimi problemami, z jakimiś wadami. Jedna dziewczyna, która wróciła właśnie z misji, mówiła, że tak jak bardzo się dobrze czuła tam na misji i ona była akurat w Peru i mówiła, że pokochała Peruwianczyków i no ten czas był naprawdę wspaniałym dla niej czasem, chociaż też bardzo trudnym momentami, to ona widzi tę misję jako, bo myśmy też pytali właśnie, czy ona nie chce tam wrócić, no bo przecież starasz się wtopić ten kraj, jak najbardziej go poznajesz i, no i potem wracasz z tej misji, to musi być bardzo ciężkie, nie? Tak jak na początku było ciężko zostawić Polskę, tak będzie później ciężko zostawić ten kraj, gdzie pokochasz tych ludzi, tak, i tę wspólnotę. No na pewno to łamie trochę serce, nie? Ona mówiła, że patrzy na to jako na taki most, nie? Że ta misja, ona teraz widzi, jak się patrzy wstecz, że ta misja była dla niej takim mostem, który musiała przejść, który Pan Bóg dla niej postawił i musiała go przejść, żeby dojść na drugi brzeg. I teraz zaczyna właśnie już życie jakby z tym doświadczeniem. I ona mówi, że no z jednej strony tak po ludzku bardzo by chciała tam wrócić, ale z drugiej strony no skoro Pan Bóg jej zbudował most, no to po co ma stać na moście, nie? To jest bez sensu. Most jest po to, żeby przejść na drugą stronę. I to myślę, że jest bardzo dobrym takim wyjaśnieniem, nie? Po co dla wielu ludzi będzie ta misja.
Chciałam zadać Ci pytanie na koniec, jak my możemy Ci pomóc i stwierdziłam, że super Twoją odpowiedzią, już sobie przygotowałam Twoją odpowiedź też, będzie ten apel, który przygotowałaś na Facebooku i czy chciałabyś go teraz tutaj nam przeczytać?
Mogę przeczytać, bardzo chętnie. Drodzy przyjaciele, 1,5 roku temu postanowiłam, że po skończeniu studiów pojadę na misję. Pod koniec roku 2018 to marzenie się ziści. Wyjeżdżam na 18 miesięcy na słoneczną Kubę. Każdy z nas nosi w sobie potrzeby obecności drugiego człowieka. Każdy potrzebuje czasem przyjaciela, z którym będzie mógł porozmawiać, obejrzeć program w telewizji, ugotować obiad albo nawet pomilczeć. Potrzebujemy bycia słuchanym, bycia ważnym dla kogoś, choćby przez jeden krótki moment. Jeżeli my, którzy często wydajemy się mieć wszystko, mamy takie pragnienia, co dopiero ludzie biedni, zapomniani przez społeczeństwo, a często i własne rodziny. We wspólnocie Domy Serca, z którą pojadę na wolontariat, kierujemy się charyzmatem współczucia i pocieszenia. Oznacza to, że na miejscu misji wolontariusze starają się zaspokoić u napotkanych ludzi, czyli przyjaciół domu, właśnie te potrzeby. Potrzeby posiadania słuchacza, towarzysza, a może nawet przyjaciela. Mam nadzieję, że moją postawą, oddaniem 100% Twojej uwagi i czasu, całej siebie drugiemu, będę mogła świadczyć o miłości Chrystusa. Miłości, której ludzie samotni i opuszczeni często nie potrafią zrozumieć. Może właśnie w moich uważnie słuchających oczach dostrzegam swoją wartość i to, że dla Boga są najdrożsi i najpiękniejsi.
Trzymam kciuki i postaram się modlić za Ciebie i całą Twoją misję, bo też niestety jestem leniuchem, jeśli chodzi o tę sprawę. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i chętnie porozmawiam z Tobą, jak już wrócisz z misji. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję pięknie również.
A Was zapraszam na kolejną studencką popołudniówkę w następny poniedziałek o 16:30. Do usłyszenia.